jak pustynia, kropli wody, duchu przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak zmękana ziemia deszczu, jak pustynia, kropli
człowieka, życie w Duchu Świętym, a to w obrębie działu życie w Chrystusie. I od ostatniej katechezy rozmawiamy na temat grzechu. Oczywiście ten temat poruszany jest w kilku miejscach katechizmu Kościoła katolickiego. Natomiast te punkty, które dzisiaj przed nami, to takie uporządkowanie naszej wiedzy, naszego postrzegania tego, czym jest grzech, jakie są rodzaje grzechów. Już za nami refleksja dotycząca miłosierdzia i grzechu, definicji grzechu, czyli świadomość i dobrowolność w przypadku każdego grzechu musi być zachowana, czyli grzech popełniam świadomie, chcę tego i dobrowolnie, nikt mnie do niczego nie zmusza. Dzisiaj chcemy zająć się tematem zróżnicowania grzechów. Mówimy tak bardzo powierzchownie, to ujmując, o grzechach lekkich i ciężkich na przykład, ale wiemy, że tych grzechów i tych kategorii grzechów jest nieco więcej. O poważnej materii, o tym, czym jest materia ciężka, za chwilkę będziemy sobie szczegółowo mówili, kto ma przed sobą katechizm Kościoła katolickiego. Zachęcam, by otworzyć na punkcie 1852 i punkty kolejne będziemy dzisiaj rozważali, czyli zróżnicowanie grzechów. Katechizm nam podpowiada tak, grzechy są bardzo różnorodne. Pismo Święte dostarcza wiele ich wykazów, na przykład list do Galatów, przeciwstawia uczynki ciała owocom ducha. Tutaj cytat jest rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. I tutaj jest wymienione nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To święty Paweł w liście do Galatów. Pamiętamy, pisał w konkretnym kontekście, do konkretnej wspólnoty. Katechizm dalej nam dopowiada. Można rozróżnić grzechy w zależności od ich przedmiotu, tak jak w przypadku każdego czynu ludzkiego. W zależności od cnót, jakim przeciwstawiają się przez nadmiar bądź brak, lub w zależności od przykazań, którym są przeciwne. Tak najczęściej patrzymy na grzechy w kontekście przykazań, przeciwstawienie się przykazaniom jest grzechem, najprościej mówiąc. Można je uporządkować również w zależności od tego, czy dotyczą Boga, bliźniego, czy siebie samego. Tak też czasem w rachunku sumienia podpowiadają nam różne modlitewniki, czy różne formy rachunków sumienia, że pytamy siebie o to, jaki byłem względem Boga, względem drugiego człowieka i względem siebie samego. Można je podzielić na grzechy duchowe i cielesne, na przykład, bądź te, które są popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, czyli niespełnieniem jakiegoś dobra. Źródło grzechu znajduje się w sercu człowieka, w jego wolnej woli. Zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa, to jest Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, 19-20 werset, cytuję: z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. I w sercu również, drodzy, przebywa miłość, podstawa dobrych, czystych uczynków, którą to miłość oczywiście rani grzech każdy, nawet najmniejszy. Bardzo ogólne wprowadzenie w zróżnicowaniu grzechów. Myślę, że mówiąc trochę przewrotnie, ale jako praktycy, czyli jako osoby grzeszne, wiemy, jak to w naszym przypadku wygląda i też nie chcę, byśmy o tym opowiadali w szczegółach na antenie, po katechezie, bo to nie miejsce na spowiedź, tak to jeszcze nie działa, nie funkcjonuje. Natomiast mówiąc te słowa, chciałbym, żebyśmy też sobie pewne kwestie z własnego życia przypominali, uświadamiali i porządkowali. Dalej ciężkość grzechu, grzech śmiertelny i grzech powszedni. Tutaj uwaga, bo to są bardzo ważne kwestie, bo czasem mylimy, pytamy się, grzech ciężki, grzech śmiertelny, grzech lekki, grzech powszedni, czy to można jakoś ze sobą utożsamić, czy to jest to samo, grzech ciężki, grzech śmiertelny. Proszę o taką uwagę. Ja też nie będę sam jakichś refleksji swoich snu, ale posłużę się bezpośrednio katechizmem i myślę, że katechizm nam to doskonale wyjaśnia. I to dosyć obszernie, co myślę, że nie może dziwić, ale jest czymś, co nam ma pomóc. Szczególnie przeżywając czas Wielkiego Postu, kiedy może jakoś bardziej się patrzymy na nasze życie, na to, w jaki sposób to życie przeżywamy, w jaki sposób też naszą duchowość, naszego ducha kształtujemy. Może też przygotowujemy się do takiej głębszej, konkretniejszej spowiedzi świętej i tak dalej. Czasem tak bywa, że przy okazji świąt się bardziej mobilizujemy, ale ideałem oczywiście jest regularna spowiedź, która jest wynikiem też codziennych rachunków sumienia. Ale dalej idąc, ciężkość grzechu. Grzechy należy ocenić według ich ciężkości. Rozróżnienie między grzechem śmiertelnym a grzechem powszednim, dostrzegalne już w Piśmie Świętym, zostało przyjęte w tradycji Kościoła. Potwierdza je doświadczenie ludzi. I tak, grzech śmiertelny jako skutki niszczy miłość w sercu człowieka wskutek ciężkiego wykroczenia przeciw prawu Bożemu. Odwraca on człowieka od Boga, który jest jego celem ostatecznym i szczęściem, stawiając ponad nim dobra niższe. Czyli Pan Bóg na drugim, trzecim, dziesiątym miejscu w moim życiu, nie na pierwszym. to jest grzech śmiertelny. Wtedy, kiedy przestajemy powierzać Panu Bogu, czy pozwalać Mu na kierowanie naszym życiem. Grzech powszedni pozwala trwać w miłości, chociaż ją obraża i rani. I teraz znowu proszę nie oczekiwać, że teraz podamy. Proszę sobie zapisywać. Grzech śmiertelny to. I jeden, dwa, trzy, nie. Podobnie z grzechem powszednim. Mówiliśmy wcześniej o sumieniu, o dobrze ukształtowanym, prawidłowo ukształtowanym sumieniu. Ono pozwala nam, pomaga nam rozróżniać. Ono jest takim też znakiem stopu, takim hamulcem, który podpowiada, co jest grzechem ciężkim, śmiertelnym, a co nie. Każde odejście od Boga jest zwróceniem się w stronę szatana. Albo służymy Bogu, albo służymy diabłu, mówi bardzo konkretnie papież Franciszek. Mamy zatem takie pierwsze już rozróżnienie. Śmiertelny, powszedni. Grzech śmiertelny, dalej czytamy, naruszając w nas zasadę życia, którą jest miłość, wymaga nowej inicjatywy miłosierdzia Bożego i nawrócenia serca, które w sposób zwyczajny dokonuje się w ramach sakramentu pojednania. I dodaje katechizm fragment z nauczania świętego Tomasza z Akwinu. Gdy bowiem wola zmierza ku czemuś, co ze swojej natury sprzeciwia się miłości, wówczas grzech jest śmiertelny ze względu na swój przedmiot, czyli zarówno gdy zwraca się przeciw miłości Bożej, jak bluźnierstwo, krzywoprzysięstwo i tym podobne, jak i wtedy, gdy zwraca się przeciw miłości bliźniego. Święty Tomasz pisze o morderstwie, cudzołóstwie i tak dalej. Niekiedy jednak wola zwraca się ku temu, w czym zachodzi pewien brak porządku, co jednak nie sprzeciwia się miłości Boga, bliźniego. Jak próżne słowo, nadmierny śmiech, tego rodzaju grzechy są powszednie. To święty Tomasz z Akwinu. Dalej, aby grzech był śmiertelny, są wymagane jednocześnie trzy warunki. Tak czytamy w katechizmie za nauczaniem świętego Jana Pawła II w adhortacji apostolskiej Reconciliatio et Penitentia. Trzy warunki. Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej, po pierwsze, który nadto został popełniony z pełną świadomością, po drugie, i całkowitą zgodą, po trzecie. Czyli materia poważna, ciężka, inaczej mówiąc, zaraz sobie powiemy o tym, co to jest, popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Czyli świadomie i dobrowolnie, zgadzam się na to, wiem co to jest, wiem, że to jest grzech, wiem, że tak nie wolno, mimo wszystko idę i to robię świadomie, dobrowolnie, tak jak powiedziałem na początku, nikt mnie do tego nie zmusza. Trzy takie wymiary grzechu śmiertelnego, grzechu ciężkiego. Materia ciężka. Katechizm nam podpowiada, że tę materię określa 10 przykazań zgodnie z odpowiedzią, jakiej Jezus udzielił bogatemu młodzieńcowi. W Ewangelii świętego Marka w rozdziale 10, w wersecie 19 tak czytamy. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. Ciężkość grzechu jest większa lub mniejsza. Na przykład zabójstwo jest czymś poważniejszym niż kradzież. Należy uwzględnić także rodzaj osób poszkodowanych. Czymś poważniejszym jest przemoc wobec krewnych, aniżeli wobec kogoś obcego. To w kwestii tej ciężkości materii. Wtedy jest materia ciężka grzechu i wtedy grzech jest śmiertelny, czyli ciężki, inaczej mówiąc, wtedy, kiedy jedno z 10 przykazań naruszamy. Ale znowu, tu pewna pułapka, dlatego uciekajmy się, odnośmy się często do rachunków sumienia, które są dostępne, które możemy mieć pod ręką. Szukajmy takich szczególnie zatwierdzonych przez Kościół. Internet jest też pewną bazą, ale tam nie zawsze jest coś wartościowego. Albo inaczej mówiąc, między zbożem są też chwasty jakieś i można się pomylić. Dlatego najlepiej szukać z zatwierdzeniem Kościoła, z imprimatur, wydania książkowe, jeżeli są rachunki sumienia. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo często jest tak, że no, trudno jest kogoś zabić albo okraść. Myślę, że normalny człowiek ze zdrowo ukształtowanym sumieniem grzechów w tak ciężkiej materii nie popełnia. I zdarzają się osoby, które no tylko z taką świadomością podchodzą i nawet potrafią powiedzieć, przecież nikogo nie okradłem, nikogo nie zabiłem, z czego mam się spowiadać. No właśnie. Troska o zdrowie na przykład. To też jest kwestia na przykład piątego przykazania. Czy brak tej troski o zdrowie? Chociaż możemy w jakiś sposób o to zdrowie się zatroszczyć. Ale to tylko też takie przykłady bardzo, bardzo ogólne, które chciałbym podać. Grzech śmiertelny, dalej czytamy, wymaga pełnego poznania i całkowitej zgody. Czyli te trzy warunki. Materia poważna, pełna świadomość, poznanie i zgoda. Zakłada wiedzę o grzesznym charakterze czynu, wiem, że to jest grzech, o jego sprzeczności z prawem Bożym, jasna sprawa, ale zakłada też zgodę na tyle dobrowolną, by stanowił on taki osobisty wybór. Niewiedza zawiniona i zatwardziałość serca nie pomniejszają, lecz zwiększają dobrowolny charakter grzechu. Bo może być niewiedza niezawiniona, ale może być właśnie zawiniona, że miałem okazję coś poznać, czegoś się dowiedzieć, coś sobie uświadomić, ale specjalnie to pominąłem, czy udałem, że nie słyszę, bo gdybym słyszał, to wiedziałbym, że tego nie mogę robić i tak dalej. Dalej o tej niewiedzy niedobrowolnej, bo mieliśmy tą dobrowolną, zawinioną niewiedzę, ale niewiedza niedobrowolna może zmniejszyć winę, a nawet uwolnić od ciężkiej winy. Jednak uważa się, że każdy zna zasady prawa moralnego. Sumienie tutaj znowu powraca, które są wypisane właśnie w sumieniu każdego człowieka. I te impulsy, pięknie to nazywa katechizm, impulsy wrażliwości, uczucia mogą również zmniejszyć dobrowolny i wolny charakter winy. Wiadomo, że popełniamy grzech, zaciągamy pewną winę. Coś zrobiłem złego, jestem winien tego zła. Podobnie jak naciski zewnętrzne czy zaburzenia patologiczne też mogą zmniejszyć charakter winy, bo musi być dobrowolność i brak przymusu. Grzech popełniony ze złości w wyniku świadomego wyboru zła jest najcięższy. 1860 punkt katechizmu, ostatnie zdanie. Grzech popełniony ze złości w wyniku świadomego wyboru zła jest najcięższy. Dalej, grzech śmiertelny jest podobnie jak miłość radykalną możliwością wolności ludzkiej, czyli pociąga on z sobą utratę miłości, pozbawienie łaski uświęcającej. To są konsekwencje grzechu, to znaczy stanu łaski. Jeśli nie zostanie naprawiony przez żal, Boże przebaczenie powoduje wykluczenie z Królestwa Bożego, wieczną śmierć w piekle, Nasza wolność ma bowiem moc dokonywania wyborów nieodwracalnych na zawsze. Taką wolność dał nam Bóg. Ku takiej wolności wyswobodził nas Chrystus. Chociaż możemy sądzić, że jakiś czyn jest w sobie ciężką winą, powinniśmy jednak sąd nad osobami powierzyć sprawiedliwości i miłosierdziu Bożemu. A grzech powszedni jest popełniony wtedy, gdy w materii lekkiej nie przestrzega się normy prawa moralnego lub też gdy nie przestrzega się prawa moralnego w materii ciężkiej, bez pełnego poznania, bez całkowitej zgody. Grzech powszedni osłabia miłość. Wyraża nieuporządkowanie, niedobre przywiązanie do tego, co stworzone, utrudnia postęp duszy w zdobywaniu cnót i praktykowaniu dobra moralnego, zasługuje na kary doczesne. Grzech powszedni, świadomy, pozostawiony bez skruchy, usposabia nas stopniowo do popełnienia grzechu śmiertelnego. Czyli od najmniejszych takich złości, grzeszków, powiedzielibyśmy małych, czy przewinień, do grzechu śmiertelnego łatwa droga. I wcale niedługa. Dlaczego? Ponieważ pracuje nad nami również szatan, który będzie powoli, krok po kroku, te granice przesuwał. Aż w końcu czymś naturalnym, bo jeżeli będę żył w złu i to zło mnie będzie otaczało, będę się karmił tylko i wyłącznie złem, to czymś naturalnym będzie wybór też świadomy i dobrowolny czegoś, co jest przekroczeniem przykazań Bożych. Dalej czytamy: grzech powszedni nie zrywa przymierza z Bogiem. Jeden pojedynczy może być naprawiony po ludzku z pomocą łaski Bożej. Nie pozbawia łaski uświęcającej, przyjaźni z Bogiem, miłości ani szczęścia wiecznego. Tak znowu czytamy w adhortacji Jana Pawła II, Reconciliatio et Penitentia. A święty Augustyn pisze tak: jak długo bowiem chodzi człowiek w ciele, nie może uniknąć wszystkich grzechów, nawet lekkich. Lecz tych grzechów, które nazywamy lekkimi, sobie nie lekceważ. Jeśli lekceważysz je, gdy je ważysz, nie lękaj się, kiedy je liczysz. Wiele drobnych rzeczy tworzy jedną wielką rzecz. Wiele kropli wody wypełnia rzekę. Wiele ziaren tworzy stos. Jaką więc mamy nadzieję? Przede wszystkim wyznanie tychże grzechów. I na koniec czytamy tak, znowu w Ewangelii Mateuszowej, 12 rozdział, 31 werset. Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. I tutaj pięknie katechizm nam to wyjaśnia. Miłosierdzie Boże nie zna granic. Ale ten, kto świadomie odmawia przyjęcia ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie ofiarowane przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku skruchy i do wiecznego potępienia. Z jednej strony mamy nadzieję na miłosierdzie Boże i ten ostateczny moment, wybór człowieka, prośba, stanięcie przed miłosiernym Ojcem ze skruchą i powiedzenie: Panie, chcę być z Tobą na zawsze. Z jednej strony nadzieja na to miłosierdzie Boże, a z drugiej strony przy takiej samej okazji sposobności trwanie w tym, że nie chcę tego miłosierdzia Bożego. A to się może zacząć już od takiego stwierdzenia prostego: ja sam sobie poradzę. Nie jesteś mi, Boże, do niczego potrzebny. Grzechy jako pewien katalog, który dzisiaj rozważyliśmy. Grzechy, które są również częścią naszego życia. To też jest prawda, którą powinniśmy przyjmować i sobie ją uświadamiać i z grzechami walczyć, mierzyć się. Nie jest też tak, że grzech to będzie coś, co samo się od nas odklei. Nie. Musimy świadomie i dobrowolnie, tak jak popełniamy grzechy, świadomie i dobrowolnie, to świadomie, przepraszam, i dobrowolnie te grzechy odrzucamy w sakramencie pokuty i pojednania. Grzechy, które odłączają nas od Boga. Grzechy, które są czymś, co stawia taką tamę między Bogiem a nami. I grzechy, które nas brudzą, mówiąc takim językiem obrazowym. Gdybyśmy przejrzeli się w lustrze i rozpoznawali tam siebie, a później zaczęli na twarz nakładać jakieś farby, jakieś błoto, nie wiem, kolory, coś jeszcze, to ta twarz stawałaby się coraz mniej podobna do nas. I gdybyśmy znowu w lustro spojrzeli, to moglibyśmy siebie nie poznać. To czyni z nami grzech. Bóg zawsze nas poznaje, nawet wtedy, kiedy jesteśmy pomalowani czy pobrudzeni grzechem. Bóg nas rozpoznaje, ale my możemy siebie nie rozpoznać. W głębi serca będziemy może przekonani, że to jesteśmy my, ale lustro pokaże nam co innego. Dlatego nadzieja w miłosierdziu Bożym, nadzieja w tym, który te grzechy obmywa, który daje nam to ponowne, powtórne dziecięctwo Boże. Dziękuję bardzo za rozważanie, dziękuję za wspólną refleksję. Dalsze katechezy będą poświęcone już wspólnocie ludzkiej, wspólnotowemu charakterowi powołania ludzkiego i tak dalej. Dziękuję za dzisiaj.